Otóż pragnę panu uświadomić, że programy telewizyjne, czy radiowe, czy tytuły prasowe, czy środki społecznego przekazu nie mogą być traktowane jak każdy inny zwykły towar. Tutaj mówiłem o tej przysłowiowej pietruszce, z całym szacunkiem dla pietruszki, ale są to tego typu przedsięwzięcia społeczne. Są to tego typu przedsięwzięcia, jeżeli ktoś chce mówić wyłącznie o stronie ekonomicznej, są to tego typu przedsięwzięcia gospodarcze, które wywoływują tak istotne skutki społeczne, że nie można tego wziąć pod uwagę. Takie przedsięwzięcie, jak być na przykład nadawcą radiowym czy telewizyjnym, czy bycie właścicielem tytułu prasowego, wiąże się, niesie za sobą szereg konsekwencji. Od tego, jaki mamy program, jak do swoich obowiązków podchodzi nadawca radiowy czy telewizyjny, zależy dobro lub zło czynione odbiorcy. Nazwijmy to po imieniu. Odbiorca na tym nie ma programów neutralnych. Nie ma zdarzeń neutralnych w stosunku do każdego z nas. Albo nas ubogacają, albo na przykład nas demoralizują. To możemy z całą świadomością, jaskrawością widzimy aż na co dzień, każdej godziny, że to twierdzenie ma takie uprawnione i dobitne odniesienie do programów na przykład telewizyjnych. Nie ma audycji, która jest obojętna, jeśli chodzi o dobro lub zło, o dobro lub szkodę, jaką poniesie odbiorca. I to wszystko należy, i tak samo ze względu na charakter środków społecznego przekazu, ze względu na charakter tego przedsięwzięcia, jego skutki dotykają i dobra człowieka jako jednostki, dotykają i rodzin jako tych podstawowych organizmów społecznych, dotykają całego społeczeństwa, dotykają całego narodu i dotykają całego państwa, w tym bezpieczeństwa państwa, dotykają kultury polskiej, dotykają tożsamości narodu, dotykają przyszłości narodu i tak można po prostu wymieniać. I teraz każdy roztropny człowiek, który rozumie politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne, podejdzie do kwestii określenia reguł dostępu do częstotliwości, nawet w sytuacji, kiedy te częstotliwości są nieograniczone, podejdzie do tej sprawy, biorąc pod uwagę te wszystkie dobra, jakie przed chwilą w tym drugim katalogu, przykładowym katalogu wymieniłem. Dobro człowieka, dobro rodziny, dobro narodu, dobro państwa. I katalog tych wszystkich dóbr i gwarancja ochrony tych wszystkich dóbr muszą być u podłoża, muszą być zasadą tych reguł, tych obostrzeń, tych obowiązków, które mają obowiązywać wszystkich ewentualnych zainteresowanych. I wtedy by się, proszę pana, okazało, że nie tylko wyłącznym kryterium są na przykład kwestie programowe, choć jest to pierwszoplanowe kryterium, kwestie programowe, takie na przykład jak poszanowanie wartości chrześcijańskich, do którego na mocy obecnej ustawy radiofonii i telewizji są zobowiązani wszyscy nadawcy, i publiczni, i prywatni. A łamią to zarówno jedni, jak i drudzy. Czpią sobie z ustawy radiofonii i telewizji. Takie na przykład wartości programowe jak poszanowanie rodziny, poszanowanie na przykład różnorodności politycznej, poszanowanie przekonań religijnych, te różne piękne hasła zapisane w ustawie radiofonii i telewizji. To oczywiście na pierwszym miejscu, ale z uwagi również na inne dobra, na dobra takie jak bezpieczeństwo państwa, jak bezpieczeństwo narodu, jak narażenie na różnego typu manipulacje, uważam, że również istotnym kryterium jest na przykład kryterium kapitałowe. Bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że wszystkie, to też tak troszeczkę może przejaskrawie, ale robię to po to, ażeby wybić argument z ręki, że to kryterium kapitałowe nie gra roli, jeżeli są spełnione kryteria programowe. To wyobraźmy sobie taką sytuację, że wszystkie częstotliwości telewizji naziemnej cyfrowej są przejęte przez jednego czy grupę nadawców, którzy są kapitałem obcym, gdzie są lokowani poza granicami Polski. I oni deklarują, że będą spełniać te wymogi programowe, piękne, różne zapisane w ustawie. No i załóżmy, że na wstępie je spełniają. A jaką mamy gwarancję, że będą je spełniać dnia jutrzejszego? A jaką mamy gwarancję, jak się zachowają, gdy w narodzie będą na przykład mieć miejsce jakieś poważne zjawiska, typu na przykład wybory, jakieś poważne dyskusje polityczne, publiczne dyskusje, jaką rolę tutaj zachowają, jak się zachowają. No nie możemy jako naród pozbyć się dobrowolnie spod naszego wpływu wspólnego. Ja nie mówię o tym, żeby to jakaś jedna grupa wąska kontrolowała, ale spod naszego narodowego wpływu, spod naszej narodowej kontroli tych dóbr, których realizacja jest istotna dla każdego z nas, jako obywatela, jako członka rodziny, czy jako członka społeczności, czy całego narodu. I myślę, że jest to aż nadto oczywiste. Natomiast tak troszeczkę przedłużyłem przed kilkanaście minut temu na temat tej technologii cyfrowej, ponieważ chciałem Państwu uświadomić to, że już teraz są próby przymiarek wśród środowisk liberalnych, jak zrobić to, żeby w sytuacji, gdy pojawią się nowe częstotliwości w ramach technologii cyfrowej, nie dopuścić do tego tortu, nie dopuścić do tej grupy, która światopoglądowej, która trzyma w rękach częstotliwości telewizyjne, naziemne, jak zrobić to, żeby nie dopuścić innych spoza tej grupy.
Mamy kolejny telefon, 6 minut po godzinie pierwszej. Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie po stronie jeszcze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
To jest antena?
Jest pan na antenie, tak.
Marek ze województwa zachodniopomorskiego. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana posła. Jestem wydawcą gazet lokalnych, trzech. Chciałem chwilę pomówić o tym segmencie, który jest, myślę, o tyle interesujący, że w większości jest to jeszcze segment, który znajduje się od strony własnościowej w rękach polskich. A więc w sytuacji takiej, w której wydaje się, że jeśli chodzi o prasę krajową i regionalną, no rzecz jest w zasadzie nie do uratowania, przynajmniej w jakimś tam przewidywalnej perspektywie, to prasa lokalna, która sumarycznie obejmuje dużą liczbę czytelników, no jest takim segmentem, któremu warto poświęcić uwagi. Miałbym tutaj duże uwagi, również tutaj w zakresie zabezpieczeń legislacyjnych. Więc miałbym tutaj apel do pana posła, żeby o tej sprawie pamiętać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję panu za ten głos. Ja ośmielę się pana poprosić.
Pan przejdzie na odbiór, czy jeszcze? Jakie słowo, panie Marku?
Nie, dziękuję, posłucham.
Dobrze. Ja miałem nadzieję usłyszeć coś więcej, ale to ja mam w takim razie olbrzymią prośbę do pana. Jeżeli pan ma, na pewno ma pan jakieś swoje własne przemyślenia wynikające z pana doświadczeń. Jestem członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu i byłbym wdzięczny za podzielenie się tymi przemyśleniami. Można, bardzo bym prosił o możliwość podzielenia się, o tą możliwość, żeby pan podzielił się ze mną tymi swoimi przemyśleniami. W korespondencję można kierować albo na adres Sejmu czy Biura Poselskiego, albo również na moją skrzynkę pocztową, internetową na serwerze sejmowym. Ona jest bardzo prosta do zapamiętania, dlatego od razu podaję mariusz.grabowski@sejm.pl. mariusz.grabowski@sejm.pl. Tak na marginesie, identyczne adresy mają wszyscy posłowie w Sejmie, identyczne oczywiście przy zmianie swojego imienia i nazwiska. To tak mówię na marginesie, jeżeli ktoś chciałby do innych osób kierować korespondencję. Otóż, proszę pana, jeśli chodzi o prasę lokalną, to jest właściwie, no, to najwyższy czas to jest za słabe słowo. Jest już i po czasie. Trzeba tym bardziej się śpieszyć, żeby wprowadzać regulacje takie, które na przykład poprzez dekoncentrację, takie regulacje, które nie tylko będą chronić lokalną prasę w Polsce, tą drobną lokalną prasę w Polsce, drobną w porównaniu z tymi wielkimi tytułami regionalnymi czy ogólnopolskimi, ale również, żeby był stwarzany, żeby był również stworzony mechanizm bezpiecznego rozwoju i ekspansji tej prasy lokalnej. Bo tak jak, bo to, co teraz mamy do czynienia, to mamy mechanizm odwrotny. Został umożliwiony mechanizm połykania prasy lokalnej, niszczenia na różne możliwe sposoby, kilka z nich wymieniłem w pierwszej części audycji, przez tych wielkich rekinów medialnych, którzy dysponują tytułami ogólnopolskimi, regionalnymi, plus jeszcze jakimiś innymi lokalnymi.
Proces wykupywania tutaj kilka tytułów z powodów czysto takich finansowych uległo temu.
Ja nie wiem, czy pan się zgodzi z takim jednym zdaniem, które zacytuję. Otóż mam przed sobą zapis scenograficzny wywiadu, który również otrzymałem na swoją skrzynkę internetową sejmową. Wywiadu przeprowadzonego, to jeszcze było w tamtej kadencji Sejmu, z panem premierem Jerzym Buzkiem, przez wywiadu rozmowy przeprowadzonej z panem premierem przez wydawców polskiej niezależnej prasy lokalnej, reprezentowanych przez przedstawicieli wydawnictwa Pomorskiego, czyli tej pana Podwórko, Gazetę Szczewską Co Tydzień, Goleniowską, a tu nie będę miał bardzo dużo tego, Stowarzyszenie Wydawców Polskiej Niezależnej Prasy Lokalnej, tak? I tam jest takie jedno bardzo znamienne zdanie, jest tak znamienne, że aż je zacytuję, cytuję, to jest właśnie głos przedstawicieli prasy lokalnej. Czujemy się jednak zagrożeni. Lokalne tygodniki są wykupywane przez zachodnie koncerny. Podkupywani są nasi dziennikarze. Przedstawiciele koncernów czasem nawet najpierw proponują współpracę. Czasem jednak wprost grożą nam, że albo nas kupią, albo po prostu zniszczą. Im chodzi tylko, tutaj troszeczkę wyrwę zdanie, bo jest dłuższe, zakończę je, im chodzi tylko o dotarcie do naszych czytelników, których zdobywaliśmy przez wiele lat. Koniec cytatu. Czy pan się z tym zgodzi?
No ja się po tym oczywiście podpisuję, ponieważ wydaję tę gazetę od 10 lat. Znaczy jedna ma już 12 lat. Pozostałe dwie są to nieco mniej. Znaczy ja jestem w tyle dobrej sytuacji, że sam drukuję te gazety. W związku z tym jakby trudno mnie pokonać, nie? Ale przeżyliśmy tutaj różne takie okresy, między innymi nawet taki czas, w którym walczyliśmy w cudzysłowie z taką ekspansją samorządów, które wydawały pieniądze które tak można wydać swobodnie na gazety lokalne. Pieniądze z nich głównie takie miejscowe próby propagandowe. Oczywiście ten proces wygraliśmy dlatego, że prasa ta była rzeczywiście niezależna i ona przez czytelników była kupowana, natomiast ta organizowana przez samorządy, no nie bardzo. To się generalnie udało, bo w tej chwili te tytuły, które pozostały na rynku, które nie zostały kupione czy się nie sprzedały, no to one jakoś tam okrzepły, ale trzeba powiedzieć, że to jest takie okrzepnięcie na granicy przeżycia, więc no, sytuacja jest w dalszym ciągu taka, że myślę, że wielu wydawców czuje się zagrożonych i być może nawet ma takie poczucie, że ten segment jest lekceważony, to znaczy niedoceniany, o tak bym powiedział.
Ja powiem panu, że naprawdę, i to wiele razy powtarzałem w części audycji, że ten segment jest przez polskiego ustawodawcę, znaczy przez większość ustawodawczą, on jest dostrzegany, jest doceniany. Natomiast poszedł w takim kierunku, ponieważ była decyzja polityczna na to, żeby w takim kierunku poszło to wszystko. W kierunku przejmowania.
No właśnie. Ja bardzo chętnie nawiążę kontakt z panem posłem, jeśli można.
Dziękuję bardzo za głos i pozdrawiam. Się cieszę na odpowiedź. Dziękuję
bardzo. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana posła.
Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Numer telefonu do naszego studia. Kierunkowy 056, Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356, numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655-2333 oraz 655-2366. Słuchają państwo Radio Maria, prawie kwadrans po godzinie pierwszej. Temat rozmów niedokończonych, media, polityka. Naszym gościem jest pan poseł Mariusz Drabowski. proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem zabrać głos w dyskusji na temat mediów. Nie wiem, czy był poruszany temat profesjonalności mediów katolickich, gdyż miałem okazję kiedyś, kilka lat temu, przypatrzeć się, jak powstawała jedna z rozgłośni radiowych katolickich. I tam zauważyłem brak profesjonalności w podchodzeniu do realizacji audycji. No było to na bardzo niskim, żenującym poziomie. Czy w tej materii nie mamy czegoś do zrobienia, jak pan uważa, panie pośle?
To znaczy się, zanim pan poseł, to ja kolejny raz powiem, bo tak różnie się mówi o profesjonalności, zależy do czego nam ma radio służyć, czy tylko grać dobrą muzykę i wiadomościami w tą czy inną stronę manipulować, ale dobrze przeczytać je. A podstawowa sprawa to jest to, kto mógł kiedyś, prawda, studiować, kto mógł, czy z jakiej formacji tworzyć w ogóle media, w nich uczestniczyć, być dziennikarzem, uczyć się, prawda, nawet na dziennikarza, uczyć się tego warsztatu, prawda. Kto mógł, to jest pytanie, czy były jakieś filmy, które, dobre filmy, prawda, tutaj też takie pytanie, ale spróbujemy, panie pośle, pan dać słowo, proszę bardzo.
Tak, pierwsze to ta uwaga przez ojca zgłoszona, dotycząca jak gdyby zaszłości historycznych, kiedy pojawiła się możliwość powstawania lokalnych, czy na przykład chociażby powstawały, były niesedzialne rozgłośnie radiowe, no to się oczywiście okazało, że określone opcje polityczne dysponują ludźmi, tak zwanymi profesjonalistami, którzy umieją obsługiwać się na przykład z konsolą w studiu radiowym, którzy umieją się posługiwać kamerą telewizyjną, a to wcale nie jest takie proste, bo to nie jest tak z kamerą taką amatorską,
że wiele bardziej skomplikowane. Profesjonalność tak, też,
tak,
prawda?
Tak, ale po prostu, którzy po prostu w sposób techniczny posiadają po prostu zdolność posługiwania się warsztatem, można powiedzieć, radiowca, czy nadawcy telewizyjnego, czy dziennikarza w prasie. I no, ze względu na zaszłości historyczne środowiska katolickie musiały zdobyć się na zakopanie tej przepaści. Oczywiście na samym wstępie ta przepaść była duża, bo przecież co tu dużo mówić, do szkół reżyserskich, państwowych, gdy mówimy o reżyserii filmu, reżyserii obrazu, no to mieli dostęp ludzie ze środowisk, które były, tak powiem, zaufane, były poprawnie polityczne. To nie było żadnej przypadkowości za okresu PRL-u. I tutaj od razu nastąpił z tych względów historycznych problem wykształcenia kadr, wykształcenia ludzi, którzy w sposób, że tak powiem, profesjonalny, jak używam tego słowa, w sposób perfekcyjny, umieliby w sensie technicznym, profesjonalny, techniczny, zachować się, obejść się z mikrofonem, z kamerą, z jakimś tytułem prasowym.
I też się myślę, że my, panie Marku, od razu próbujemy pewne rzeczy porównywać do rzeczywistości, która jest. Jeżeli medium jakieś zaczyna wyrastać, prawda, zaczyna się tworzyć,
tak, a porównujemy je z jakimś potężnym koncernem,
istnieje od wielu, wielu lat, prawda?
A jeżeli jeszcze porównujemy z jakimś na przykład budujący się zespół, nie wiem, rozgłośni diecezjalnej katolickiej, bo tak to było po 89 roku, i chcemy to porównać z jakąś stacją radiową, która jest, można powiedzieć, odzwierciedleniem jakiegoś koncernu zagranicznego, który ma doświadczenie, perfekcyjne doświadczenie radiowe w sensie technicznym od całych, można powiedzieć, dziesięcioleci, no to wiadomo, że to porównanie wygląda na wstępie bardzo blado. I to opóźnienie trzeba nadrobić. Oczywiście ja też, znaczy wydaje mi się, że rozumiem w myśl pana pytania. Panu zapewne chodzi o profesjonalność osób, które chcą no, chcą tworzyć katolickie tytuły prasowe, czy stacje radiowe, czy ewentualnie telewizyjne, a po prostu no, chciałyby coś, ale tak szczerze mówiąc za bardzo się tego nie daje, nie nadają, ponieważ nie mają pojęcia o tym, jak się robi, ale to jest temat...
Nawet nie o to mi chodzi, po prostu ja się zgadzam z tym, że byliśmy wykształceni w komunizmie, ale też jednak Kościół przetrwał w komunizmie, prawda, dzięki komu? Dzięki ludziom wierzącym.
I no tak, ale Kościół ze względów, tak proszę pana, ale Kościół ze względów politycznych był, tak powiem brzydko, odstawiony od pewnych form, form
tak,
rzeczywistości
tak, ale
społecznej.
Ja nie to zupełnie miałem na myśli. Chodzi mi o to, że budowanie stacji na przykład radiowych, gdzie się przyglądałem, próbowanie narzucenia jakichś norm, no nie można było laika posadzić i puścić na antenę, bo on sobie nie dawał z tym rady. Trzeba było go wykształcić i dopiero to robić. Nie można było zrobić tego wszystkiego na hura, tylko kształcić tych ludzi. I ja powiem z własnego doświadczenia, że zgłaszają się ludzie, którzy naprawdę znają się i na montażu, i na operowaniu kamerą, zawodowcy, których się nie dopuszcza, a bo gdzieś tam musi ktoś inny być, bo czasami może nie tak uczyć. Ale chodzi o to, że ludzie się zgłaszają i są odpychani. W większości są odpychani. Jest takie sito selekcyjne przeprowadzane, że ten naprawdę rzetelny fachowiec, który ma coś do powiedzenia na temat techniki, tak jak powiedziałem, realizacji programów, czy reżyserii programów, nie jest dopuszczony nawet do szefa, żeby z nim porozmawiać i powiedzieć swoje krótkie uwagi, że proszę poprawić tu, bo ten odbiór jest źle od sygnał, czy obraz, który płynie z telewizji katolickiej, czy z radia katolickiego jest źle odbierany, bo nie w ten sposób się to robi. Tworzy się pewne getto. Kiedyś Jerzy Narbut w tygodniku Ład napisał piękny artykuł, to jest sprzed chyba 8 lat, na ten temat, że nie wchodźmy do getta, bo stworzyliśmy media katolickie, które jakby obracają się we własnym gronie. A trzeba troszkę ekspansji w tych mediach, żeby atakować również, znaczy w cudzysłowie, nie mówię o walce, tylko pewnego, jakby to powiedzieć...
Apostolstwo.
Tak, ale bardziej takiego agresywnego
tłumaczenia. Myślę, że musi pan wiedzieć, pan Jezus powiedział, jeżeli chcesz, to chodź ze mną. Nie chcesz. Bo to można powiedzieć, że getto, prawda? Ale jeżeli chcesz, to chodź. Nie chcesz, to nie powiesz mi, że jestem w getcie, prawda?
Wrócę do tego swojego wątku, że jednak no, są ludzie, którzy się zgłaszają do tych różnych mediów. Ja mam znajomych, bo wracam się w tym środowisku i widzę, że są naprawdę znakomici fachowcy, ale nie wolno. Nie.
Tylko wie pan co, wydaje mi się, że nie zawsze chodzi tylko o to, żeby ktoś miał znał się na kamerze i znał się na suwakach.
Ale nie. Przecież ja nie o tym mówię. Musi się znać, ale to jest katolik, człowiek wierzący, który chce swoje umiejętności przekazać innym, ewentualnie tworzyć coś.
Tak, rozumiem.
I o to mi chodzi, że się jakby tych ludzi posiadających te umiejętności nie dopuszcza. I to jest podstawowy błąd, bo ja mam ten przykład przed 10 lat czy 12 lat. Wiem, jak się to odbywało. Po prostu przychodzili ludzie, zgłaszali się do tej instytucji, ludzie naprawdę fachowcy, czy wyrzuceni wcześniej, w czasie stanu wojennego z radia, z telewizji, którzy oferowali swoje usługi, bo posiadali te umiejętności. No ale niestety nie można było ich dopuścić i to się wszystko, i potem to radio padło, rozsypało się, telewizja tak samo i tu widzę, tu jest chyba pewien błąd logiczny, że jednak się rzucamy na coś, czasami nie mając pojęcia. Nauczmy się pływać, a dopiero potem pływajmy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Żeby się nauczyć pływać, to jednak trzeba wejść do wody i czasem to może być różnie.
No tak, ale ktoś musi pokazać, jak się to robi, prawda?
Tak, dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pan ministrem, Maria jest zawsze dziewica. Ojciec, myślałem, że już się nie dostanę.
Przepraszam.
Jak mnie ojciec trzyma, że no nie wiem, ale to nic, to dobrze, że każdego z nas ojciec trzyma. Tak. Proszę ojca, otóż co do tego pana, proszę ojca, panie pośle, co do pana, nie wiem jakie imię pan miał.
Pan Marek?
Pan Marek. No tak, nie wiem o co dokładnie panu chodziło, ale to nie jest takie proste wszystkich dopuścić. Pierwsze, ja mogę mówić z praktyki Radia Maryja, czy następnych dzieł, które są tworzone.
Bo pan Marek wspomniał, ludzie, tak, wiem, są katolikami,
że,
prawda, i
że
są,
katolikami,
prawda?
Katolik katolikowi nierówny.
I katolikami, którzy kiedyś pracowali w telewizji.
W telewizji, tak, to nie, kochani. Nie jest takie to proste. Ja może taki przykład dam. A kto wykończył telewizję Niepokalanów, czy telewizję Puls? Przecież tam teraz siedzi syndyk na tym wszystkim, prawda? Mieli na początku chyba ponad 200 milionów złotych,
a później długo, proszę? Są katolikami. Ci, którzy mówią o sobie, że są katolikami.
Tak, a jakie brali pensje ci katolicy wybitni? I nic nie ruszył, palcem w bucie nie ruszył bez pieniędzy. To był skok na kasy, uchowaj nas Boże od takich katolików. I kto wykończył to medium? No, a ojcowie franciszkanie ufają ludziom, są księżmi. Bo to jest tak, my katolicy jesteśmy naiwni, księża jeszcze naiwniejsi. Czym wyżej w kościele, tym bardziej naiwni jesteśmy, bo w stosunku do tego świata, ten świat jest cwany, sprytny, przebiegły. Przecież ja widzę, ja patrzę, ludzie z pielgrzymką idą, przychodzą do sklepiku przy Radiu Maryja i kradną. No. Pobożni niezwykle, ale co? Ukradnie książeczkę, ukradnie to. No bo to nic. Komuna siedzi w głowach, homo sovieticus, dusza popsuta. Ja nie mówię, że wszyscy, ale wielu. Ja pracuję z ludźmi już, nie będę mówił, ile lat. I praca z ludźmi to nie jest praca z aniołami. To nie są aniołowie. Może to są aniołowie niejednokrotnie, ale upadli aniołowie. Są porządni ludzie też, ale ilu ich jest? No przecież może popatrzmy. I takie mówienie, że w telewizji ktoś pracował i go przyjąć. A może powiedziałby, za ile jeszcze? My też szukamy ludzi, my tworzymy telewizję i zwracam się do ludzi, masz talenty, dał ci Pan Bóg, rozwinąłeś się. Zgadnijcie, ilu ludzi proponuje coś? Bardzo niewielu, nie łudźmy się. Każdy szuka własnego interesu, jakby mu kto by okradł. Trzeba odnowić sumienia i niech nikt nie mówi, że kocha Pana Boga. Tak, małuszko. Ci ludzie, komu bym ręce całował, tym prostym ludziom, to są ludzie szlachetni i uważam, że tu przyjdzie odnowa. Ja mam bardzo wiele pretensji do tak zwanej inteligencji. On już ma dyplom, nie wiadomo jaki, ale nie jest uformowany duchowo. To egoista, kręci wokół siebie, tak jak chce, cały czas wokół własnego ogona biega. Tak jest, to są realia. I tak, patrzcie, nie ruszy się nic bez tego, żeby mu nie zapłacić to słono. Przychodzą do kościoła, bo z kościoła żyje. I tyle. Ten przykład na telewizji Niepokalanów, czy radiu, przy niektórych radiach katolickich. I jakbyśmy nie zaczęli tego, to byśmy nigdy nie zaczęli. A cóż to za profesjonalizm?
Znaczy, ojcze, czasem, gdybyśmy nawet my prosili o jakąś pomoc, to ktoś no, mówi, przyjdzie i popstryka kilka razy, daj 3000. No to kto ma wypłatę 3000 za 5 godzin roboty?
3000, jak oszukiwać chcą, prawda? My się cały czas oganiamy, przychodzą takie wydrwi grosze, bo myślę, że księża to są tych czarnych, trzeba oszukać, a nie wie, on nie wie, że służymy Polsce i Polsce trzeba służyć. Kościołowi, Ewangelii, Polsce i odradzać naród. Jestem po prostu zepsuci. Ci są skorumpowani u góry, a ci na dole też by wziął chętnie. Tylko, że weźmie tyle, ile się da. Każdy, ile się da. Także to jest to problem. A ile tych różnych SB-ków dalej? Ja wiem, jak jest ciężko na uczelnie znaleźć ludzi porządnych, wykwalifikowanych, porządnych i którzy mieliby charaktery. Widzę teraz do telewizji, czy do Instytutu Edukacji Narodowej, czy naszego dziennika, cokolwiek, gdzie człowiek tknie palcem, także pretensje do Kościoła. Ja jestem normalnie z wielkim szacunkiem i trzeba głowę pochylić przed tymi, którzy się podejmują tworzyć media, bo tworzą media z niczego. A nawet jeżeli nie potrafią tym suwakiem ruszyć, to żaden profesjonalizm ruszyć suwakiem. Najpierw w głowie trzeba mieć. I ci księża mają więcej w głowie niż tamci w jakimś najmniejszym palcu od nogi. Tak. To tak się wydaje, to jak się patrzy na to wszystko, to szkoda gadać. I to są bohaterzy, którzy tworzą te media, bo tworzą z niczego. Panie pośle, proszę ojca, przecież to, co pan poseł powiedział, te miliony złotych, te miliardy złotych, Gazeta Wyborcza, 717 milionów w ostatnim roku, tylko z reklam, nie licząc tak zwanych insertów i ogłoszeń drobnych, to a więc ile jeszcze z tych ogłoszeń drobnych i insertów? RMS, 246 milionów złotych. Prawie ze 190 milionów złotych. Polsat, 1,742 miliony. TVN i TVN7 tylko. 1,544 miliony złotych. A jaki wkład mieli? TVP1 i TVP2. Tylko z reklam 2,630 milionów. A jeżeli weźmiemy jeszcze, policzymy 15 złotych miesięcznie za abonament razy 12 miesięcy. Ile jest? 9 milionów telewizorów jest? A więc ile miliardów mają? Ponad 420 miliardów spokojnie. 4 miliardy 200 milionów spokojnie. To są potęgi. Oni mieli cały czas szkoły. Do tych szkół brali swoich ludzi. Ja teraz spotykam się gdzieś w Kanadzie z jakim panem Spańskim, synem pana Szczepańskiego, tego, który jak Ojciec Święty przyjechał do Polski, to sam dyrygował kamerami i mówił na kogo. Jak na Ojca Świętego kamerę, to mówił kamera na Klechę. I ci ludzie, i on teraz tam mi proponuje w Kanadzie, w Toronto, czekał na mnie x godzin, żeby tylko... I mówi, chcecie mieć? Ja służę
odbiornikami.
Odbiornikami satelitarnymi. Jak najbardziej wszystko służy. Wszystkim tylko $1000 za odbiornik satelitarny. Tam w Kanadzie mówię. Przecież to dla głowy. I ma na 25 lat podpisane odbiór telewizji Polonia za darmo, bez pieniędzy. Jak to państwo myślicie? Skąd to jest? Co? Gdybyśmy mieli pieniądze i zapłacili komuś dobrze, wszyscy przyjdą z pocałowaniem w ręki i będą tak tańczyć, jak im się zagra. Tylko to nie będą świadkowie, bo to będą niewolnicy. A my nie chcemy niewolników, my chcemy świadków prawdy, świadków Chrystusa. I tych będziemy się dorabiali powoli. To jest skutek tej niewoli komunistycznej przez 50 lat niemal. I później po okrągłostołowej tej nieprawości, tego zła, które wtedy podpisano. Bo to był rozbiór następny. A my się pchamy jednak i idziemy. I idziemy na kamienowanie, na opluwanie, na wszystko. Czyli jesteśmy kamienowani nie tylko przez komunistów, ale przez katolików. Za to, ile się oczerniań usłyszy, ile pomówień na każdym kroku. Każdy człowiek, zwykły niełóg, człowieka wyzywa, opluje i nie wiadomo co powie. No co mam robić? Chcę służyć Chrystusowi, a temu człowiekowi, no biedny człowiek. Ale on idzie, on uważa się za wierzącego i słucha tych wrogów Kościoła, którzy mają potęgę, to jest potęga, jak Goliaci uzbrojeni po zęby za pieniądze polskie, katolików. A gdzie jest problem? W głupocie naszej. Dlaczegoś biedny? Dlaczego tak się dzieje z Polską? I Polskę mnie bardzo, bardzo to bolesne, co powiem, ale myślę, że Polacy zrozumieją dopiero wtedy, jak będą absolutnie pod batem Niemca i innych. Bo idzie w tym kierunku. W tym kierunku idzie i to... No cóż. To nie ma żartów. Przecież widać gołym okiem. No. Zobaczę, jak przyjdzie eutanazja, bo przyjdzie to, jeżeli tak będzie dalej z nami. Cieszą się, że jadą do pracy gdzieś tam, na Kretę, do Hiszpanii, do Niemiec. Na jaką pracę idą? Na tą niewierkę. Ale co zrobić? Koneczny mówił dla wśród Polaków, to Koneczny to pisze, najgorszy jest dwużydzian Polaka. Taki termin miał. Trzeba by zastanowić się, co on myślał przez to. Właśnie jaki, chodziło tu o pewne charaktery. Chodzi o pewne myślenie. I ja wiem, że to kogoś boli, może ktoś poczuje się obrażony. Ja mówię to z miłości do mojej ojczyzny. Bo my jesteśmy winni temu wszystkiemu, co się dzieje, przez to, że nie tworzymy mediów. Tworzyć media. Z czego Kościół ma stworzyć te media? Za co ma zbudować te media? Z tej składki zobaczcie, ile ludzie dają w niedzielę. Ksiądz widzi, jak żebra i prosi, dajcie, na kogo? Dla niego? On jakby poszedł nie na te studia, w tym samym czasie zrobiłby dobre specjalizacje i by zarobił, jak nie wiem co. A idzie służyć ludziom i cały czas, żeby ten kościół uszedł jako tak. To mu, a, bo samochodem jedzie. Jeszcze takie, jak słyszę gdzieś tam jakąś w TVN-ie czy coś, bo święże samochodami jeżdżą. To krową mają jeść, już nie ma tych krów, może z Unii Europejskiej. Co czym? Księdza wydeptać w ziemię. A gdzie ona, jak ma się dostać gdzieś? Jak ma szybko to zrobić? Żubrane dobrze zje, a nie mądrze mówi. No i tyle. Przepraszam, ale tak samo z tymi mediami, że tak, że chcieli przyjść, tylko za ile chcieli przyjść? Za ile? My w Radiu Maria dziękuję Panu Bogu za tych ludzi, którzy przychodzą. Gdyby nie ci ludzie bezinteresownie posługujący w Toruniu i w Polsce i w świecie, tego radia by nie było. Tylko ilu jest takich ludzi? Jaki procent ludzi to rozumie? No właśnie. To pytanie i trzeba teraz przejść na skutki i tak dalej. Przepraszam, długo mówię. Nie jestem wcale rozżalony, ale bądźmy realistami. A płaćcie Państwo dalej, kupujcie dalej Orbanowskie, nie, Gazetę Wyborczą, płaćcie na te wszystkie rzeczy, bardzo dobrze. Idźcie, głosujcie, babcie, bo żeby dzieciom było lepiej, na Kwaśniewskiego, na innych, to my idźcie, wszystkiego najlepszego i patrzcie końca. Prawda? Ja bym tyle powiedział. Ksiądz jest dla ludzi, dla Was wszystkich. Dla Was wszystkich, nie ma rodziny. Jesteście rodziną, ale że macie dzieci własne, wnuki własne i o nich przynajmniej pomyśleć. O nich pomyśleć. Ja patrzę, jak młodzież ma w głowie, jaka zniszczona jest młodzież nawet z rodzin katolickich. Jaki jest system wartości, nawet z katolickich rodzin. A co jest dla niekatolickich? Rodzice nie dorobią się z nich pomocy. Nie podadzą mi tych szklanki wody na starość. A co dopiero nie katolicy, tak niszczą nasze społeczeństwa. To dlatego, że my nie myślimy. I tu właśnie te media. I właśnie trzeba się dobijać o media. Ja proszę Państwa, pamiętam, jak Radio Maria miało powstawać. Pamiętam, było takie spotkanie, było na tym iluś księży, chyba z 30 księży i do mnie. Pamiętam, chciałem ten słupek tu wybudować, 50-metrowy, tu przy radiu, na anteny. Kto przeszkadzał? Pierwsi przeszkadzali katolicy z Klubu Inteligencji Katolickiej. Ci, którzy chodzili do kościoła, oni pierwsi, oni mieli władzę w Toruniu i nie tylko w Toruniu. Nie ułatwiali. Katolicy wokoło zbierali podpisy przeciwko temu i mnie wyzywali od najgorszych. Ale jak powstawało Radio Toruń, Radio Graczy, inne media, nikt nie pisnął nic. Wszystko jest bardzo dobrze. Jak z tych stacji radiowych przychodzili i robili na nas programy kłamliwe, jak pisali w gazetach źle, to ludzie czytali i nie bronili nas. Jeżeli to jeden, drugi ktoś, a katolicy szli i powtarzali i cieszyli się, że dołożyli czarnemu.
I dzisiaj to samo robią.
I dzisiaj jest to samo.
Dziennikarze radiowi piszą dalej w innych gazetach, prawda?
Jest jak mnie dziennikarz oczernił. Oczernił mnie dziennikarz. Dziennikarz takiej Bożej łaski, po maturze, chłopak tylko. Oczernił mnie, przyszedł z kamerami, że ja pobiłem ich trzech dryblasów. To Michnik pisał, człowieku, jeszcze fotografię montował, jak to wyglądało. Gdzie ja miałem się bronić? Dlatego tylko, że nienawidzą Radia Maryja. Tylko dlatego, wierzę. Dlatego, że stanąłem w obronie tych ludzi biednych z Tormięs, którzy mi poniewierali, do dzisiaj ci ludzie są prześladowani.
Zobaczmy, co dzisiaj jest na miejscu Tormięsa.
I co z tym Tormięsem zrobili? Rozkradli. Kto w tym pomógł? I lewica, i prawica. A o co chodziło? O pieniądze. O pieniądze. Grabi, grabią do siebie.
Tego nie mogło być miejsca pracy, prawda?
Tak, nie można. I tak cię oczerniają, tylko jak chcesz pomóc człowiekowi, to zaraz by cię zatłukł, człowieku. I ty, no ale Pan Jezus ma takie przykazanie, dał nam i będziemy to robić. Trzeba to robić, ale to, co jest z narodem, są konsekwencje tylu lat tej propagandy i wszystkiego. I dusze są zniszczone. Ja tylko widzę, jak ci ludzie, nawet z pielgrzymki, ten taki sklep jest w fundacji naszej przyszłej przychodzą, pytam się, a kradli dzisiaj, czy nie, czy byli tam, przyjdzie parę osób, a kradli, tak, proszę ojca, też. Ja mówię, nie chodzi już o nic, ale jakie te sumienia, pytam się. On idzie do kościoła, modli się. Proszę ojca, teraz tu pielgrzymka, czy ma przychodzić, wszystko tego, rozkładamy namiot, prawda, te aparatury, przyjeżdżają ludzie, żeby nam założyć, żeby ogrzać to wszystko i oglądają się, a już nie ma jednej na grzewnicy. Kto to zrobił? Jak myślicie? I już dobrze, że ich złapali. To jest, takie sumienia są, to jest potworne, będą się jeszcze ludzie zabijać. Dlaczego? Dlatego, że nie ma przełożenia. Niszczą w mediach, niszczą sumienie. Niszczą. Taki ma dużo do powiedzenia, taka wielka orkiestra pomocy. Dadzą pomocy i jakiś tam procent, a reszta idzie na draństwo, na to niszczenie, prawda? Jakieś tam te przystanki, Woodstock, nie Woodstock, a inne rzeczy. Jak ukradną coś, to nie ma nikogo. Jak zabili 9 górników w Wujku, no to winowajca dostał na 2 lata w zawieszeniu na ileś tam lat. To jest wszystko jest tak. Trzeba odnowić sumienia, wykształcić ludzi właściwie, wykształcić, jeszcze raz mówię, do jakich profesorów posyłacie, do jakich mistrzów, czy na zdemoralizowanie, czy na nauczenie czegoś i tak dalej. I odmówić to trzeba. Ja to bym mówił do rana. Szkoda gadać to. I tam. No nie wolno się poddać. Idziemy dalej i koniec. I ci, którzy robią cokolwiek, to chwała Panu im. Mówię, do mnie mówili też. A ilu ojciec ma profesjonalistów trzeba, ilu ojciec ma lekarzy, ilu psychiatrów, radio ojciec chce zakładać. Mówię, ale ja nie zakładam szpitala. Tylko radio. A profesjonalistą jest każdy ksiądz do głoszenia słowa. A tym suwakiem ruszyć, to jest każdy dysk jockey potrafi. I prowadzić radio katolickie, to nie znaczy być dysk jockeyem. Tylko to jest zupełnie o coś innego tu chodzi. To jest ten środek, który ma nam pomóc w przekazie prawdy. To jest o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze, żeby iść po linii takiej, jak się ludzkim zachciankom by chciało, czy zmysłom, czy takim zwierzęcym patrzeniu na życie. Tylko głosimy Ewangelię i to jest to. I wykorzystujemy współczesną technikę do tego. Wiedział to święty Maksymilian Kolbe ile lat temu przed nami i robił to doskonale, a my jesteśmy o ile lat spóźnieni. I właśnie tu musi być myślenie katolików. Dziękuję, przepraszam. Kochajmy Pana Boga i Polskę. Pchajmy się do przodu. Pchajmy się kulturalnie, ale trzeba się pchać do przodu. Oni to, co komuniści zrobili, to takie spustoszenie. To jest wielkie zło. Nie tylko rozkradli wszystko, nie do szkół nie dopuszczali. I myśmy dziennikarzy swoich nie mieliśmy w telewizjach. No też przychodzą do nas ludzie z telewizji, chcą pracować. Ale zapytajcie się, ile oni by chcieli zarabiać i co oni by głosili Ewangelię. Dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże Ojcze. Proszę bardzo, panie pośle.
Ja właściwie nic dodać, nic ująć, prawda? Natomiast ja chciałem tak może zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż tutaj tak mówiliśmy o tych dużych pieniądzach, jakimi dysponują niektóre media, wręcz potężnych pieniądzach, na to, żeby te swoje imperia budować, żeby skutecznie manipulować. Ale tak chciałem na to patrzeć z drugiej strony. Ci, którzy mają tak duże pieniądze, oni tych pieniędzy by im brakło i za żadne pieniądze by nie mieli tego, co na przykład mają media katolickie. Mam tu na myśli ludzi, którzy potrafią zrobić coś z niczego, którzy kochają to, co robią, pracują za, bardzo często za przysłowiowe Bóg zapłać. Wspaniali ludzie, którzy, no tak powiedziałem, potrafią zrobić coś z niczego. I czegoś takiego po prostu nie można kupić za żadne pieniądze. I ci wielcy magnaci, właściciele liberalnych mediów, oni, jestem przekonany, zachodzą w głowę, że jak tamci, którzy tak niewiele po prostu znaczą w sensie materialnym, jak na przykład, nie wiem, czy taki nasz dziennik, czy Radio Maryja, jak oni uzyskują ten efekt, jakie uzyskują. No, czytałem na przykład tej, nawet w tym takim no, nie za bardzo przychylnym wydawnictwie, sądząc z treści tego wydawnictwa, jak wysokie są nawet tutaj pokazywane notowania naszego dziennika czy Radia Maryja, które pokazują, że tych rozgłośni nie można przemilczeć, że one są na tyle zakorzenione, mają na tyle wpływ w polskim narodzie, że ich istniejeść po prostu nie można przemilczeć. I tutaj ten kapitał osób zaangażowanych, kapitał osób, które, tak, no jeszcze raz powtórzę to takie określenie, potrafią zrobić coś z niczego, bo kochają to, co robią, to tego nie zrobią pracownicy w tych innych mediach, którzy dostają duże pieniądze, ale pracują tylko dla tych pieniędzy. Tak mi się teraz przypomniało, to stosunkowo niedawno była taka wypowiedź jednego z poważnych takich magnatów i polityków w Rosji, który zadał to pytanie, no a z czego właściwie ci Polacy żyją, z czego ci Polacy jako, no jak w ogóle ten naród funkcjonuje, jak to państwo w ogóle egzystuje i istnieje, przecież oni nie mają ropy, przecież oni nie mają na przykład złota. No to no jak oni mogą w ogóle funkcjonować? I to jest właśnie, jak myślę, to jest taki może troszeczkę dobry taki przykład do zilustrowania tego. Ci magnaci medialni też sobie nie wyobrażają, jak można zrobić coś z niczego, jeżeli nie ma się określonej ilości pieniędzy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem czyli z Warszawy, pozdrawiam serdecznie księdza prowadzącego.
Dziękuję.
I pana posła. Ja chciałem dwa słowa odpowiedzieć temu panu, który tak mówił, że nieprofesjonalnie jest prowadzone radio i telewizja. To może powiem tak, nieprofesjonalnie, nawet nieprofesjonalnie my jako naród nie weszliśmy do władzy. Wszystko oddaliśmy na samym początku, myśleliśmy, że inteligencja tak zwana, że ludzie doświadczeni za nas poprowadzą politykę i poprowadzą nas w kierunku dobrobytu. Tymczasem oddaliśmy władzę ludziom z poznaku KOR-u, którzy doprowadzili nas do tego, co mamy w tej chwili. W związku z tym róbmy szczerze, uczciwie, małymi kroczkami i tak samo zacznijmy się organizować, jeśli chodzi o sprawy polityczne, żeby zmienić sytuację, bo przez to, że do tego nie doszło, to mamy w tej chwili wrogie państwo obywatelowi. Państwo jest wrogiem obywatela w tej chwili. Do tego doszło. I mamy władzę obcych. Dziękuję.
Ja chyba, panie Andrzeju, też takie myślenie jest, że oddajmy, prawda, się Unii Europejskiej i znowu zachodzi ten mechanizm, prawda? Że,
no tak,
że
oni za nas zrobią.
Że oni może za nas zrobią.
W związku z tymi małymi kroczkami, a do przodu. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. A tyle padło słów o profesjonalizmie, o profesjonalnych pracownikach, o profesjonalnych radiowcach, reżyserach. Ja może powiem takie jedno zdanie, jedną taką refleksję po ostatnich kilkudziesięciu minutach rozmowy na temat profesjonalizmu. Mi się wydaje, że największym profesjonalizmem to jest miłość. Jeżeli coś się robi z miłości, to to zaprocentuje. Tam, gdzie jest miłość, tam widzimy efekty. I o tych efektach na przykład miałem zaszczyt powiedzieć radiosłuchaczom, gdy mówiłem o tym, jaka pozycja jest i jaka też ekspansja jest, jeśli chodzi o odbiór społeczny katolickich mediów, takich jak Radio Maria czy Nasz Dziennik.
Też można tak nawet powiedzieć w dwóch zdaniach, że no najbardziej profesjonalny jest diabeł, szatan.
No tak, no.
A my mamy być świadkami.
No jeszcze nie tak dawno mieliśmy w niedzielę, gdy nie tam ostatnim, tylko jedna z ostatnich, kiedy mogliśmy zapoznać się ze słowami Ewangelii, gdzie słyszeliśmy o roztropności tego świata. Prawda? O roztropności tego świata. To był dopiero profesjonalizm.
Radio Maria, proszę bardzo. Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam porozmawiać z ojcem.
I jesteśmy, proszę tylko wyłączyć swoje radio i będziemy wtedy mogli też bez przeszkód z sobą rozmawiać.
Tak, bo ja słuchałam, obudziła się prawie nie, bo słuchałam początek pana Grabowskiego, tak?
Tak, Mariusz Grabowski.
Nie. Porozumienie, koło Porozumienia Polskiego w sumie.
Ach, Porozumienie Polskie. Proszę pana, słuchałam właśnie, zasnęłam, bo tak znudziłam się tym wykładem, ale obudziłam się, kiedy mówiono o radiu, o Agorze. I jak dostałam...
To Agora na panią podziałała.
Agora mnie obudziła, bo ja jestem... Ja jestem jak pies, który tropi. Ja jestem cały czas tropię Agorę. I tam pytanie było, jak dostała Agora. Przecież to Wałęsa się przyczynił do tego, że Michnikowi dał tę gazetę. Wałęsa mógł tę gazetę odebrać. Ale on oczywiście jest w okrągłym stoletu, co było umówione. I on tylko odebrał znaczek tak dla płucy, żeby narodowi zamydlić oczy. A z góry już było wiadomo, że Wałęsa nic nie zrobi. A mógł, bo wtedy był prezydentem i mógł tę gazetę odbywać, bo to była gazeta Solidarności. Potem musiała powstać nowa Solidarność. To jest jedna sprawa. A teraz druga sprawa do ojców. Ciągle ojciec dyrektor i wszyscy mówią, czytajcie Nasz Dziennik. Oczywiście ja kupuję go codziennie, ale oprócz tego kupuję Głos i Naszą Polskę. Tylko te trzy gazety świeckie, bo kościelnych gazet abonujemy 10 i musimy przesłać, bo już nie mamy finansów, ale 10 kościelnych gazet abonujemy corocznie. No i teraz była z soboty na niedzielę gazeta Nasz Dziennik i był artykuł, nie pomnę tytułu, bo nie chcę mi się wstać, przepraszam, musiałam tą gazetę przynieść, w razie na temat procesu, bo ja ten proces nazywam inaczej, przecież nikt nie dał Rywina, nie odwrotnie, na pewno, tak na pewno było. I pisze tam pan, chyba Wójcik, czy jak się nazywa, dosyć wielką sympatią dla Agory i co najgorsze, oczywiście zdjęcie pani Rapaczyński. No jakże można w naszym dzienniku dać zdjęcie kobiety, która wyszła za mąż, za trockistę, marksistę, który nie wiem, czy z nią mieszka w Kanadzie.
Ja myślę, że dla zilustrowania sprawy, prawda?
Tak. Ale po co dawać zdjęcie takiej kobiety? Dlaczego dawać w ogóle zdjęcie Zagory, która nie pracuje w niedzielę, w sobotę? jak mówi na Łęcz do Michnika, to było pewnie w sobotę, ależ jak pan może, przecież my w sobotę nie pracujemy, my pracujemy wszyscy w niedzielę, wszyscy, znaczy, że wszyscy są wiadomo kim. I ludzie kupują, Polacy, gazetę zupełnie wydawaną przez nie Polaków, pracujących nie w sobotę, to już wiadomo kto to jest. I jeszcze nasz dziennik do zdjęcia Rapaczyński, myślałam, że mnie szlak tak i napisałam list do ojca dyrektora, ale ponieważ się dzisiaj dodzwoniłam, to go nie wyślę, bo napisałam oburzający list, że niech już by ten artykuł napisał z nie taką sympatią oczywiście do Agory. Zresztą pan Ziobro darzy sympatią Agorę, pan Rokita darzy sympatią Agorę, tam wszyscy zresztą darzą się, a ja Agorę, dla mnie Agora to jest jak płatka na byka i nie mogę słuchać, jak słucham tego przesłuchania, tych ukłonów w stronę Agory, no ale jak mówi ten podły Urban, że Agora jest najbogatszą firmą w Polsce i mówi, co to jest 17 miliardów dolarów dla Agory. Miliard dolarów, to już by coś dla Agory znaczyło, ale to są grosze.
Ale jak tylko, może... Nas... To chyba wie pani, to 17,5 miliona, prawda? To...
No właśnie, ale ten podły Urban mówi, że coś to 17. No miliard dolarów, to by Agora mogła się zastanowić, ale 17 to tak jak dla nas parę tysięcy.
Droga pani, ja tak nawet nie spytałem, skąd telefon?
Telefon jest za ojca.
Za ojca.
Ale gazety czytamy.
Pani imię?
Teresa.
Pani Teresa.
Tak. Ale jestem oburzona, żeby w naszym dzienniku nie tylko, że nie krytykować Agory, ale jeszcze Rapaczyński siedzi sobie pięknie, pani Rapaczyński w naszym dzienniku i prosił o mnie.
No wie pani, to chyba właśnie takie zdjęcie z przesłuchania z komisji, prawda, czy z innych...
Nie, sytuacji. Nie. Ją samą pokazują w całej czasie.
Oj.
Proszę zobaczyć, w soboty na niedzielę nasz dziennik. Ja go trzymam specjalnie.
Rozumiem. Pani Tereso, bardzo dziękuję za te informacje, tak? Ja tutaj
ale taką... proszę zwrócić uwagę, bo ja zwróciłam uwagę, kiedy był naczelnym redaktorem gazet naszego dziennika, pan, który jest w PiS-ie, jak on tam się nazywa, Zawisza. Ja wtedy dzwoniłam do ojca dyrektora, że przecież to jest pan z UPR-u, i po jakimś czasie wyszedł z naczelnego, jest w tej chwili w PiS-ie, jest za wejściem Polski do Unii Europejskiej, czyli miałam dobre wyczucie, kim jest pan Zawisza. I tak samo podpada mi, kim jest pani naczelna w naszym dzienniku, pani Sołowie. Tak samo. Też nie mam zaufania do tej pani. Niestety, może się mylę, bardzo przepraszam.
No, właśnie czasami może być tak, że tak. Gdzieś tam jakaś tam pomyłka może zajść, więc...
Zgadzam, nie chciałabym, bo tutaj... chciałabym grzeszyć jakimś obmową ludzi, ale trafiłam w pana Zawiszę.
No,
że
wiemy, że tak raz, drugi trafimy, to nie znaczy, że zawsze trafiać będziemy. Dziękuję pani Tereniu. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Panie pośle, zostało nam niewiele czasu, chyba że jeszcze później kilka zdań dla tych, którzy słuchają na falach średnich. Kilka zdań, żeby dotknąć samego tematu, a teraz może, no co, niestety, tak, rozmowa niedokończona. Czy chociaż jedno zdanie, podsumowanie?
Dosłownie jedno zdanie.
Proszę bardzo.
Może najpierw odnośnie do ostatniego głosu. Ja wcale nie odniosłem wrażenia, czytając nasz dziennik sobotni niedzielny, że tam była w jakimś pozytywnym świetle Agora przedstawiana, w niezasłużenie pozytywnym świetle przedstawiana Agora. Czy ta pani, którą pani radiosłuchaczka wymieniła, i mam zupełnie odwrotne spostrzeżenia. Natomiast jeśli chodzi o takie może jednozdaniowe podsumowanie rozmów niedokończonych, to